Sebastian Pieńkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta i szef miejskich struktur Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I niedoszły poseł. 6261 głosów w województwie, to szósty wynik na liście. No to zbyt mało, by mandat otrzymać. Wnioski zostały już wyciągnięte?
Znaczy wie pan, no przede wszystkim wszyscy na liście pracowali na listę, więc... Otrzymałem gratulacje od Marka Asta za wynik, ale oczywiście moim celem było bycie posłem, więc ja obstawiałem, że piąty wynik na liście uda mi się zdobyć. Niestety celu nie osiągnąłem, ale okazuje się, że i tak w momencie, gdybym ten piąty wynik, który chciałem zrobić, do którego mi zabrakło chyba 1700 głosów do kolegi Jacka Kurzępy, to i tak bym nie był posłem, się okazuje, bo tutaj wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości Lubuskim, mówiąc kolokwialnie, obstawiliśmy te 5 mandatów pewne, a 6 może. A tu się okazuje, że koledzy z Konfederacji, z naszej opozycji, zrobili mandat i w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość ma tylko 4. Także tu rzeczywiście jesteśmy mocno zaskoczeni, że mimo zwycięstwa w kraju, w Lubuskim mamy 4 mandaty.
A słabe miejsce na liście? Może jeszcze nie tak duża rozpoznawalność?
Myślę, że to drugie, tak? Jeszcze nie taka rozpoznawalność, zwłaszcza, że no ja jestem rzeczywiście tutaj lokalnym politykiem, ale przyznam, że myślałem, że w Gorzowie trochę więcej głosów wezmę, no ale Gorzowianie widocznie myślą inaczej.
70% głosów oddanych na pana pochodzi z Gorzowa i powiatu gorzowskiego, ale bardzo słabe wynika chociażby w Zielonej Górze i w ogóle na południu województwa.
No to akurat nie dziwi, bo to wszyscy głosują jakby na... Przynajmniej taka jest zasada, że się głosuje na człowieka z danego regionu, z danej ziemi, z danego powiatu. I to jest zrozumiałe. Ja tu się cieszę, że przyczyniłem się głównie do tego, że Prawo i Sprawiedliwość po pierwsze wygrało w województwie lubuskim, wygrało wyraźnie, nie tak jak w 2015. No w 2015 z tym wynikiem miałbym pewnie mandat, bo wtedy 5400 głosów wystarczyło, żeby mieć mandat. No ale nie powtarza się to. Ubolewam tutaj nad tym, bo to mój wynik w jakiś sposób satysfakcjonuje, bo wzmocnił listę, ale też ubolewam, że Marek Surmacz, tak, no, potentat w Prawie i Sprawiedliwości, niestety też nie udało mu się przy tej dobrej sytuacji, gdzie dwóch właściwie członków Platformy się ścierało.
Z mapy poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości w województwie wynika, że no w niektórych powiatach, chociażby w Schowskim, Prawo i Sprawiedliwość ma prawie 50% poparcia. Z kolei odwrotna sytuacja w miastach. Zielona Góra, Gorzów, elektorat... Koalicji Wyborczej.
Ale to zawsze my jako Prawo i Sprawiedliwość mieliśmy z tym problem, że w tych większych ośrodkach jednak ludzie nie głosują na nas. No, w czasie kampanii też spotykaliśmy się z takimi głosami, że mimo tego, że jest ten przepływ, strumień pieniądza dla rodzin, to te rodziny też nie głosują na nas. No, musimy docierać do wyborców. Jest zwycięstwo wyraźne. Tu zabrakło nam mało do Senatu. Tutaj w naszym okręgu senackim zabrakło, wiem, że koledze z Koszalina na 45 tysięcy głosów, tam 320 głosów zabrakło mu, żeby pokonać przedstawiciela Platformy.
Żeby sytuację zmienić, no dajmy na to za 4 lata, to przyczynę trzeba już teraz diagnozować.
Dokładnie.
Będzie potrzeba wyłonienia nowego wojewody, który zostanie przedstawiony premierowi. Kandydat z północy, czy jak dotychczas?
A tego nie wiem, no o tym zdecydują władze partii.
Z południa czy z północy?
Zdecydują władze partii oraz zdecyduje premier. Myślę, że premier Morawiecki, bo to z tego co wiem już zostało postanowione, że w nowym rządzie premier nie będzie zmieniony. I oczywiście sobie dobierze kadrę. No tyle mogę powiedzieć. Czekam na te wyniki, tak.
No ulica mówi, że pan będzie jednym z kandydatów.
Znaczy wie pan, ja w 2015 byłem jednym z 3 kandydatów, bo był Robert Paluch, był Władysław Dajczak i byłem ja. Ja dostałem wtedy propozycję wicewojewody i no nie skorzystałem, tak. No i dzisiaj, tak jak pan pewnie mówi, no jestem też jednym z kandydatów. Mam 6 miejsce. Wynik wyborczy. No ale to mówię, to jest za wcześnie o tym mówić. Zdecydują o tym władze partii. Premier Morawiecki zdecyduje. Pewnie dostanie kilku kandydatów i wybierze. To tak zawsze działało i tak będzie, więc tutaj będę super, nie będę, też nie będę miał do nikogo żalu. To tutaj mówię, to rozstrzygają osoby kompetentne, które mają do tego instrumenty i czekamy po prostu na wynik.
Pozwoli pan, że jeszcze kilka chwil o wynikach wyborów w skali kraju. Jest zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, jest większość sejmowa, ale mapa ugrupowań zasiadających w Sejmie jest większa. Czy to oznacza, że polaryzacja będzie większa, a kłótnie staną się sejmową codziennością? No bo wie pan, no, koalicje to są te konglomeraty, które skupiają większą liczbę ugrupowań.
No dzisiaj wygląda, że jest PiS i antyPiS, czyli tak jak było w czasie wyborów. Ale jest fajny aspekt demokracji, bo proszę pamiętać, że w wyborach 2015 dwa ugrupowania, Korwin-Mikke, któremu bardzo mało zabrakło do przekroczenia progu, i SLD, które musiało wtedy 8%, 12,5% wypadło, tak? Czyli ten Sejm nie był tak reprezentatywny. Teraz wszyscy, którzy mówią, w Polsce nie ma demokracji, właśnie jest lepsza demokracja, bo weszło więcej ugrupowań i to odzwierciedlenie nastrojów społecznych, tego jak ludzie głosują, właśnie w Sejmie się odnalazło i na tym polega właśnie demokracja, że dzisiaj mamy przedstawicieli właściwie wszystkich komitetów, które startowały i bardzo dobrze, no ja się cieszę, że mamy 2 300 000 głosów więcej, że mamy znowu rząd, bo 235 mandatów to jest większość w polskim Sejmie, także tutaj jest zwycięstwo. Ja osobiście liczyłem na wyraźniejsze, ale cieszę się, że Polacy nas poparli, że jest wzrost w każdym województwie poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, super wynik.
To jedno, ale przeszłość też pokazała, że no im więcej ugrupowań zasiada w Sejmie, ma większą reprezentację, to nie sprzyjało to no, konstruktywnym sejmowym procesom i dyskusji przede wszystkim.
No, pełna zgoda, no ale to zawsze tak w demokracji jest. Jeżeli jest lider mocny, który ma wszędzie większość, to idzie naprawianie państwa szybciej. Dzisiaj podejrzewam, że będzie to szło trochę wolniej, ponieważ rzeczywiście Sejm jest bardziej reprezentatywny, są różne nurty. No a w Senacie siły są wyrównane i na najbliższej przyszłości się rozstrzygnie rzeczywiście, kto w Senacie będzie decydował. Trwają pewne rozmowy zarówno Platformy czy PiSu z senatorami różnych opcji.
No opozycja już to nazwała Grzegorza Schetynę, że to korupcja polityczna.
Pan, to jest normalna polityka i myślę, że ludzie zdają sobie z tego sprawę, że się rozmawia o tym, żeby stworzyć koalicję. Czyli jeżeli wchodzę do Sejmu i PiS miałby dzisiaj, nie wiem, 215 głosów i rozmawiał z PSL-em czy z kimś innym, to by była korupcja polityczna, no to dzieci nada.
Pozwoli pan, że jeszcze jeden temat lokalny. Pamięta pan, jakiś czas temu Rada Miasta Gorzowa, pan, napisaliście list do pani marszałek o rozpatrzenie współfinansowania Filharmonii w Gorzowie. Wczoraj na antenie Miejskiego Radia członek zarządu województwa Tadeusz Jędrzejczak powiedział, że szanse są niewielkie, bo Filharmonia to projekt miejski.
No okej, okay, no to widzi pan, jak rodowity gorzowianin wspiera Gorzów. Moim zdaniem jest to czysta decyzja polityczna. Żadnego wysiłku pan Tadeusz Jędrzejczak nie podejmuje. Zrobił błąd, bo wybudował Filharmonię jako prezydent i nie przewidział takiej sprawy prostej jak finansowanie. My teraz nie jako Prawo i Sprawiedliwość, ale jako cała Rada, jako gorzowianie walczymy o równość traktowania obu stolic, a gorzowianin rodowity właściwie nam to utrudnia. No przykra sprawa.
Tadeusz Jędrzejczak powiedział tak, że pozwoli pan, że pomysł jest działaniem czysto kampanijnym, no czyli to, że pojawił się przed wyborami, nie było przypadkiem.
Oczywiście, że nie było przypadkiem. Oczywiście, że pomysł jest, żeby zmusić polityka przed wyborami do pewnych deklaracji, ale jak widać, na interesy Gorzowa pan Jędrzejczak czy pani Polak są odporni. No tak wygląda podział tej władzy i cieszę się, że pan Jędrzejczak tak mówi, bo jasno się określa tak, że nie wspiera Gorzowa, nie chce pomóc jako były prezydent. Wystawia mu to bardzo złe świadectwo.
To jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Jaką pan widzi Polskę w najbliższych 4 lat? To już tak wracamy do skali makro.
No mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość tą dobrą zmianę będzie kontynuować. Na pewno na 100 dni ten nasz program zostanie zrealizowany, bo jeśli coś obiecujemy, to dotrzymamy. I oczywiście liczę na konstruktywną dyskusję merytoryczną w Senacie, ale myślę, że będzie trudno, ponieważ partie opozycyjne udowodniły przez tamte 4 lata, między innymi przez blokowanie Sejmu, poprzez atak fizyczny nawet na posłów PiS-ów przed Sejmem, że jednak nie zależy im na tym, więc podejrzewam, że niestety w tym kierunku to będzie takiej anarchizacji w Senacie szło, anarchii całego systemu politycznego. No mam nadzieję, że to nie nastąpi i część senatorów będzie próbowała być takimi mężami stanu, państwowcami, którzy dobre projekty będą popierać, złe będą poprawiać.
Dziękuję. Sebastian Pieńkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta i szef miejskich struktur Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.